Witam wszystkich ponownie, ale widzę też nowe twarze. Cieszę się, że mogę tutaj być, usługiwać, że zostałem zaproszony i chciałbym dzisiaj kontynuować temat, który wczoraj rozpoczęliśmy. A mówiliśmy, może tak podsumuję, mówiliśmy o Nowym Przymierzu, że jesteśmy dzisiaj w Nowym Przymierzu. Że nowe przymierze, które Pan Jezus przyniósł, jest całkowicie czymś nowym, niezależnie od tego, co było stare. Niezależnie. Że stare rzeczy Bóg mówi, że one przeminęły, a On czyni nową rzecz. I mówiliśmy o naturze nowego przymierza. Jakie ono jest? Bo tak łatwo nam, ludziom, rozumieć i myśleć, że to nowe przymierze, ta nasza społeczność z Bogiem, to jest tylko społeczność bardzo dalekiego Boga, groźnego, świętego, z człowiekiem, ze swoim stworzeniem. I to jest prawda, bo mówiliśmy też o sądzie. Ale to, co wierzę, Bóg chce, abyśmy rozumieli, że jest naszym Ojcem. Ja powtórzę tą myśl. Pan Jezus Chrystus był za to oskarżany, że Boga czyni swoim Ojcem. Za to był oskarżany. To było jako powód, że Żydzi postawili Go przed sądem i jedną z rzeczy, za którą Go ukrzyżowali, było właśnie to, że Boga czyni swoim Ojcem. Ale kiedy uczniowie przyszli do Niego i powiedzieli Mu, naucz nas modlić się, to On mówi pierwszą rzecz, Ojcze. Wbrew temu, co wie, że mówią faryzeusze i uczeni w Piśmie. Mówi, a wy tak się módlcie. Czy mamy wypowiadać tylko te słowa bez wierzenia, że tak jest? Być nie może. Amen? Być nie może, żebyśmy tylko wypowiadali, a nie wierzyli w to, a nie spoczęli w tej prawdzie, że On naprawdę uczynił sam siebie moim Ojcem. Ja na to nie zasługiwałem, ani ja, ani ty. Jeżeli kogoś to obraża, przykro mi. Ale nikt z nas na to nie zasłużył, a On darmo z łaski to przyniósł, abym mógł do Niego mówić, mój Ojcze, mój tatusiu. Wiecie, kiedy czytamy w liście Pawła, to uważam, że tłumacze bali się dokładnie przetłumaczyć to słowo z aramejskiego, jak ono tam brzmi. I Paweł mówi Abba. I jest zapisane u nas Abba. Dlaczego tego nie przetłumaczono po prostu jak inne słowa? Ja myślę, że jest pewna obawa w sercu człowieka mówić do Boga jak tatusiu. Ktoś może pomyślał, że to nie przystoi, tak? Ale Paweł mówi, w tej odwadze przychodzimy i dla Pawła w jego uszach nie brzmiało Abba, jakieś aramejskie słowo. W jego uszach brzmiało to, co miało znaczenie. Jak dziecko przychodzi, małe dziecko, bo już potem starsze, to już mówi tata, tak? Chociaż moje dzieci mówią mi tatusiu, aleluja. Tak? Ale kiedy przychodzi dziecko i mówi, tatusiu, zrób mi to, daj mi to, pomóż mi w tym. Dla Pawła te słowa, tak to brzmiało to słowo, tatusiu. Jakie emocje, jakie uczucia wywołuje to w naszych sercach, kiedy mówimy do Boga tatusiu? Co wywołuje to? Czy wywołuje... A może nie powinienem tak mówić? Ale wierzę, że ze słowa Bożego płynie, ja chcę, żebyś tak do mnie mówił. Amen? Ja tak wierzę. Ja chcę. Że Bóg mówi, ja chcę, żebyś tak do mnie mówił. Tatusiu. Bo jeżeli nie będziesz miał wiary, jak dziecko, jeżeli nie będziecie mieli wiary jak dzieci, to nie chodzi o bycie dziecinnym. Mamy być dojrzali w myśleniu, tak? A dziecinni w grzeszeniu. Ale mamy z tą ufnością dziecięcą nie dziecinną, dziecięcą, przychodzić do Boga i mówić: tatusiu, wiem. Coś się przekracza w sercu człowieka, kiedy stać go na to, aby przyszedł do Boga i powiedział mu: tatusiu. Zawiera się w tym, że sam siebie uważa za bezradne dziecko. Amen? Jestem bezradny, nie umiem. I przychodzę do kogoś, kto wiem, że mnie kocha, bo tylko do kogoś, kto mnie kocha, mogę powiedzieć: tatusiu, potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję Twojego błogosławieństwa. A druga natura opisana nowego przymierza jest: jesteście moją oblubienicą, a ja jestem waszym oblubieńcem. Ja nie będę tego wszystkiego, co wczoraj żeśmy mówili na temat właściwego męża, tak? Powtarzał z listu do Efezjan. Zachęcę tych, którzy nie słyszeli tego wczoraj, abyście sobie przeczytali 5 rozdział listu do Efezjan, gdzie jest mowa o małżeństwie, że mąż, Paweł podaje, mówi to do mężów: kochajcie swoje żony, i daje za przykład jako co? Jak Chrystus umiłował Kościół. Na pewno. I to nie ma dyskusji. Bo nie dałby za przykład kogoś, kogo świadectwo, kogo dowód, kogo przykład jest niepewny. I wskazał na tego, co do którego nie możemy w żadnym wypadku się zawieść. Jezus Chrystus jako cudowny, wspaniały oblubieniec, który sam się uczynił tym oblubieńcem, kocha swój Kościół. Kocha. Troszczy się o Niego, zaopatruje Go, karmi Go, tak jak wspaniały, doskonały mąż troszczy się o swoją żonę, o swoje ciało. W tamtym wieku, w tamtym czasie ta zależność żony od męża wyglądała inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj mamy taką, jakby to powiedzieć, wolność i niezależność. Kobieta dzisiaj może być niezależna w sensie, że może iść do pracy, zarobić swoje własne pieniądze. Nie jest związana. Nie musi być, tak? W tamtym czasie kobieta była całkowicie, można powiedzieć, zależna od męża. Ona nie pracowała gdzieś na zewnątrz. Ona była żoną, była matką, była w domu i wszystko zależało od męża. I Paweł daje tu przykład, że on właśnie jest tym doskonałym mężem, który w doskonały sposób troszczy się o swoją żonę. I wszystko jest tam zabezpieczone. Ale mówi to po to, żebyśmy, wierzę, również my wiedzieli, że jako jego oblubienica, za którą on umarł, wydał samego siebie, przysposobił, napełnił chwałą, że w tej jego miłości mężowskiej jesteśmy bezpieczni. Amen? Jesteśmy bezpieczni. Jak to się stało? Wiecie, dzisiaj chcę ten temat kontynuować i mówić o kolejnej rzeczy z nowego przymierza, czyli o tym nowym porządku. Bo zanim będziemy mogli się cieszyć nowym życiem, nowym stworzeniem, tym dziedzictwem, tą nową drogą, to musiał zaistnieć nowy porządek rzeczy. Musiała zaistnieć nowa ofiara, musiał zaistnieć nowe prawo, nowe przykazanie, musiał zaistnieć nowy arcykapłan. I to wszystko Bóg w swojej doskonałości uczynił, aby przygotować dla mnie i dla ciebie w zupełności wszystko, w czym mogę chodzić w jeden sposób. A jaki to wiemy? Wszyscy. Przez wiarę. Mówić: tak jest, tak Boże uczyniłeś. I ja w to wierzę i przez tą wiarę doświadczam Twojej mocy w moim życiu. Jest jedna rzecz, bez której nie można się podobać Bogu. Wiecie, my możemy sobie nawymieniać i nawymyślać mnóstwo rzeczy. Tak? bo masz za długie włosy, za krótkie włosy, bo masz to, bo masz tamto. I możemy nawymyślać różnych rzeczy. Ale Boże Słowo mówi, że jest jedna rzecz, przez której nie możemy się podobać Bogu, a ta rzecz jest wiara. Bez wiary nie można podobać się Bogu. To jest ta jedna rzecz. Dlaczego tylko jedna rzecz? Powiecie, no bracie, może tu jednak głosić jakąś herezję, bo wiemy, że jest tam jeszcze, a uczynki ciała. Zgadzam się z wami. Ale w Nowym Przymierzu tylko w jeden sposób możemy od tych wszystkich innych rzeczy, które są efektem i owocem niewiary, być wyzwoleni. Przez wiarę w to, co Jezus Chrystus uczynił dla mnie i dla ciebie. To jest tylko ten jeden sposób. Nie ma innego sposobu. Ponieważ z uczynków nie będzie usprawiedliwiony żaden oprócz mnie, tak? Ktoś by chciał powiedzieć. Nie. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony nikt. A jedyny sposób dzisiaj na usprawiedliwienie, na bycie w pozycji zmienionej całkowicie przez Jego dzieło jest wejście przez wiarę do tego miejsca, które On dla mnie i dla siebie przygotował. Ja kiedyś usłyszałem takie fajne stwierdzenie. Ja wolę być głupcem docześnie, a mędrcem w wieczności, niż odwrotnie. Amen? Nawet jeżeli mówią, że to jest głupie, co mówię dzisiaj. Nawet mogą mnie nazywać, że do śmierci jest głupie to, co mówię. Aleluja, niech mówią. Bylem okazał się mędrcem i był w wieczności z Bogiem. Wczoraj mówiliśmy o sądzie również, że ten dar zbawienia jest dla nas może mało atrakcyjny, kiedy tylko myślimy o życiu doczesnym. I ludzie mówią, no ja wiele gorzej nie żyję. Dopiero kiedy wyjdziemy poza śmierć, kiedy przekroczymy tą granicę i nagle zobaczymy, że tam są dwie rzeczywistości. Jest jedna rzeczywistość, o której już słyszeliśmy przez tego brata. Jedna rzeczywistość, wieczne potępienie i wieczny sąd. A druga rzeczywistość, wieczne zbawienie i wieczna społeczność w wiecznej szczęśliwości z Bogiem. W tym momencie ten dar dzisiaj, który Pan Jezus przynosi dla mnie i dla ciebie, nabiera całkowicie innego wymiaru. Wartości niesamowitej, wartości wiecznej. Jeżeli nawet dzisiaj ktoś żyje i mówi, on żyje dobrze i sprawiedliwie, my wiemy, że jeżeli ktoś mówi, że on żyje dobrze i sprawiedliwie, a nie żyje wiarą, jest zgubiony. Ponieważ bez wiary nie można się podobać Bogu, a wszystko, co nie wynika z wiary, jest grzechem. Wszystko, co nie wynika, nawet jeżeli czynię moralnie dobre, rzeczy, a nie uznaję swojej grzeszności i świętości Boga, i nie widzę potrzeby w moim życiu przyjęcia i od Niego ratunku, to jestem zgubiony. To te moje moralne rzeczy nic mi nie dadzą, bo gdyby mi dały, nieprawdą byłoby, że z zakonu nie może być usprawiedliwiony nikt. Ja mówię o dzisiejszych czasach, ja nie mówię o czasach przed ukrzyżowaniem Chrystusa, przed Jego zmartwychwstaniem. Ale dzisiaj, kiedy jest nowy porządek, nowe rozwiązanie, jedyne słuszne w Jezusie Chrystusie, w tym momencie dzisiaj nikt nie może powiedzieć, ja ustanowię swoje własne usprawiedliwienie. Paweł o Żydach pisze, że próbowali ustanowić swoje własne usprawiedliwienie, tak? A nie przyjęli czego? Bożego usprawiedliwienia. Co to im pomogło? Nic im to nie pomogło. Jedynym ważnym dla mnie i dla ciebie krokiem pierwszym jest uznanie tego Bożego usprawiedliwienia. Ale mam takie pytanie, nie musicie mi na głos odpowiadać. Czy możesz w sercu swoim dzisiaj powiedzieć ze spokojem, jestem grzesznikiem? Znaczy nie chodzi mi, jako człowiek jestem grzeszny. Jestem grzeszny, może tak, bo grzesznikiem to źle. Jestem grzeszny. Jeżeli możesz do tego dzisiaj się przyznać, tak, jako człowiek jestem grzeszny. Jestem grzeszny, ale mówisz to ze spokojem, bo już masz to Jego usprawiedliwienie, to dobrze zrozumiałeś Jego usprawiedliwienie. Ponieważ człowiek, który nie rozumie i nie może przyznać się, że jest grzeszny, to jeszcze nie doświadczył miłości Bożej i nie rozumie tego daru łaski, który Jezus przyniósł. Jeżeli mówisz w swoim sercu, jestem grzeszny, a jeszcze coś się w tobie buntuje, to zachęcam cię, abyś przyszedł do tego jedynego, cudownego naszego Zbawiciela i powiedział, Panie, objaw mi to. Pokaż mi, bo ja chcę skorzystać z pełni Twojej mądrości, Twojej mocy, Twojego usprawiedliwienia, a nie, żeby cokolwiek we mnie jeszcze wołało ja. Ponieważ to moje ja jest największą przeszkodą w przyjęciu tego, co Bóg dla mnie przygotował. Ale Bóg w ten cudowny sposób, ja już kiedyś używałem tego stwierdzenia, tej swojej miłości, anestezjologii miłości, znieczulenia swoją miłością, bierze nas w swoje ręce i robi tą cudowną operację. I robi tą cudowną operację na naszym sercu. Wiecie, ja wierzę, że nowe przymierze, celem nowego przymierza nie jest zmiana naszego zachowania. To nie jest cel. Ponieważ gdybyśmy mówili tylko o zmianie zachowania, to do tego wystarczające by było prawo i zakon. Tam masz napisane, co masz zmienić, zmieniaj. Ale celem nowego przymierza jest zmiana naszego serca. Ja tłumaczę naszym podopiecznym przez te ileś lat, kiedy Bóg obdarzył nas tą łaską i udzielił nam tego zaszczytu, że możemy służyć właśnie narkomanom i alkoholikom i innym ludziom pogubionym. Mówię, czy wolnością jest to, że zaprzesz się i o własnej sile będziesz chciał zwyciężyć grzech? Ja raczej to wkładam w ćwiczenie cielesne. A co jest prawdziwą wolnością? Co Bóg przyniósł jako prawdziwą wolność do mojego i Twojego serca? To, że nie będziesz miał tego pragnienia grzechu w swoim sercu. Amen? To jest wolność. Bóg w Duchu Świętym przychodzi i uwalnia mnie. Chcę uwalniać mnie i Ciebie przez Ducha Świętego, żebym nie pragnął rzeczy, które są z tego świata. I wiele razy muszę przychodzić do Pana i mówić, Panie, wypełnij mnie jeszcze obficzej swoją miłością, bo dostrzegam w sobie chęci rzeczy z tego świata. W liście Jana jest zapisany werset, że ten, kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. I kiedyś mnie to oskarżało, a kiedy mnie to oskarżało, to powodowało, że uciekałem od Boga. Bo każde oskarżenie nierozwiązane, każde osądzenie, jeżeli nie rozumiemy, w jaki sposób Bóg się z tym rozprawia, powoduje, że człowiek co? Chce się ukryć. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, tak? Nikt i nie powiedział im, że są nadzy, a pierwsze, co zrobili, to co zrobili? Się schowali. Ukryli się przed Bogiem. A Bóg mówi, a kto wam powiedział, że jesteście nadzy? Oni się ukryli przed Bogiem. Więc jeżeli przeżywasz w swoim życiu oskarżenie, to nie jest sposobem właściwym uciekać od Boga, ale się do tego Boga przybliżyć. I kiedyś rozumiałem ten werset, kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, jako oskarżenie mnie: widzisz, Zbyszek, masz za mało miłości. Ty tu musisz się poprawić. I mnie to przerażało. I zastanawiam się, jak ja mam to zrobić. Z wami podzielić, że dzisiaj wierzę, że jest to rada dla mnie i dla ciebie. Że Pan Bóg przyszedł i mówi: jeżeli dostrzegasz, Zbyszek, w sobie miłość jeszcze rzeczy, których jest na świecie, to ja mam niewyczerpane źródła miłości i społeczności z tobą. Przyjdź, zawołaj: Boże, wypełnij mnie twoją miłością, a ja wypełnię cię i przez wypełnienie mnie moją, jego miłością, jakby wyprze z mojego serca to pragnienie rzeczy tego świata. To jest ten cudowny, dokładnie, nie ma tu innego słowa, cudowny, bo przystąpiliśmy do cudu. I codziennie w moim i twoim życiu dzieje się cud. Rzecz nadnaturalna, że Bóg ma społeczność i chce mnie i ciebie wypełniać tą swoją obecnością. Więc jeżeli brakuje nam tej miłości, jeżeli widzimy w sobie rzeczy, które troszeczkę mnie niepokoją i mówimy: Panie, ja nie chcę tego, czemu się to pojawia, to Boże wezwanie jest: przyjdź, a ja wypełnię cię i będziesz pragnął innych rzeczy. Ponieważ jak wczoraj żeśmy sobie powiedzieli, klauzula nowego przymierza jest: i moje prawa nie dam im na tablicach kamiennych, bo to już było. I sam Bóg stwierdził: nie działa. Amen? Bóg widział niedostatek starego przymierza. Tak mówi Boże Słowo. Niedostatek. Więc powiedział: zrobię nowe przymierze i wypiszę prawa nie na tablicach kamiennych, ale wypiszę te prawa na tablicach ich serca. I to uczynił. I to zrobił. I kiedy to przyjęliśmy, to przez wiarę Bóg zachęca nas, abyśmy w tym chodzili, tego oczekiwali. A kiedy nie widzimy tego w swoim sercu, abyśmy po prostu z prostotą wiary zawołali: Boże, Boże, napełnij mnie. Bo jestem grzeszny i w grzechach poczęła mnie moja matka. Tak Dawid się modlił o siebie. Z natury, z Adama. A potrzebuje twojego działania. Wiecie, w psalmie 73, który też już był tutaj cytowany, Dawid został wyzwolony z tego porównywania się z ludźmi tego świata, którzy byli bogaci i którym się dobrze powodziło. I mówi: ale kiedy dotarłem, gdzie? Do granicy ich. Kiedy dotarłem do granicy śmierci i nagle przeszedłem na drugą stronę i zobaczyłem, jaki jest ich koniec. Oni są mędrcami docześnie. Oni są bogaczami docześnie. A Bóg mnie i ciebie zachęca, przeznaczył, jeżeli już jesteś Jego dzieckiem, do tego, abyśmy byli bogaczami wiecznie. On uczynił mnie i ciebie, tak? Ludem wybranym, nabytym, kapłaństwem świętym, wybranym rodem królewskim. To jest dla mnie i dla ciebie. Czy tak się czujesz? Czy wstajesz codziennie i mówisz: jestem królewskim narodem wybranym. Amen? Jestem kapłanem Boga żywego. I nie chodzi mi o puste wyznawanie tylko tych rzeczy, ale abyśmy stali w tej pozycji, którą Pan Jezus darmo z łaski, za ogromną cenę swojej śmierci, swojego cierpienia, przyniósł dla mnie i dla siebie. To dla mnie i dla ciebie zostało przez Niego uczynione. Gdzie zostało zapoczątkowane to nowe przymierze? Czy mamy w Nowym Testamencie obrazy, zwiastowanie, gdzie Bóg mówi, teraz rozpoczynam te rzeczy. Całe życie Jezusa Chrystusa, tak, jest wypełnieniem się tych wszystkich proroc Starego Testamentu. Też mówiliśmy wczoraj, że Stary Testament czytajmy dzisiaj jako wypełnienie się proroctw i dziedzictwo, które jest nam objawiane, zapisane już kiedyś tam wcześniej. To dzisiaj jest dla mnie Stary Testament. Weźmy Ewangelię, chciałem powiedzieć Ewangelię Izajasza. Wiecie, ostatnio często robię taki błąd i moi podopieczni, zborownicy się czasami śmieją, ale już mnie nie poprawiają nawet, tak? Bo kiedyś, do momentu, zanim Jezus Chrystus przyszedł, to było proroctwo Izajasza. I ono jest proroctwem Izajasza. Ale ogromna część proroctwa Izajasza jest dzisiaj spełnioną Ewangelią, która się wypełniła. Tam było to zwiastowane, a my dzisiaj mamy w tym udział. A my dzisiaj, rozważając tamte wersety, możemy powiedzieć, błogosławiony jestem, że żyję w czasach, kiedy Panna już powiła syna. Oni tego wyczekiwali z utęsknieniem, a my już dzisiaj możemy mieć w tym udział. Błogosławiony jestem, że dzisiaj żyję w czasach, że on już był prowadzony nie, po cichu jak baranek na rzeź i nie otworzył swoich ust. I ja dzisiaj już mogę korzystać z tego, co to przyniosło dla mnie. Kiedyś to było proroctwo. Dzisiaj to jest Ewangelia, która wykonuje się. Kiedyś była obietnica, że kiedyś Jego ranami będziemy uleczeni, ale dzisiaj możemy powoływać się na to, że jesteśmy leczeni Jego ranami, a Jego sińce nas uzdrowiły. Amen? To jest dzisiaj. Było zapisane w proroctwie Izajasza, ale dzisiaj dla mnie i dla ciebie niech Duch Święty objawi nam to, abyśmy w to wierzyli i w tym chodzili i wołali, Panie, przydaj mi wiary, abym ani na trochę nie zrezygnował z tego, co przyniosłeś. Co przyniosłeś. Ale był taki moment, gdzie Bóg objawiał, kiedy Pan Jezus chodził tu w ciele. I jednym z takich momentów był, otwórzmy sobie, tutaj przeczytam, to jest Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, od pierwszego wersetu. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego, jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nimi rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem Jego. Słuchajcie. Wiecie, większość cudów, które Pan Jezus dokonał, one dotyczyły uzdrowienia i uczynienia dobra innemu człowiekowi. Uzdrowienia, wskrzeszenia zmartwych, rozmnożenie chleba. W Bożym Słowie zapisane są tylko dwa cuda, które wydarzyły się tak po ludzku, byśmy to powiedzieli, na pokaz. Ale ja wierzę, że Bóg niczego nie robi na pokaz. On nie robi po to, żeby się pochwalić, o zobacz, co ja potrafię. Ale jeżeli one wydarzyły się, to wydarzyły się w jakimś bardzo istotnym celu. I pierwszym takim cudem był, czy jednym z takich cudów, był chodzenie po wodzie. Ten cud ogłosił, pokazał, że ten naprawdę jest Synem Bożym, ten naprawdę jest Bogiem, który przyszedł do swojego ludu. I to nie on jest poddany materii i prawom natury, ale trzyma w swojej ręce prawa natury i robi z nimi to, co chce. Amen? I jest to zapisane jako świadectwo. I wiemy, że jest Synem Bożym. Ale mamy drugi cud. Cud, gdzie weszli na górę i nagle Pan Jezus zajaśniał. Co tam się wydarzyło? Czy co zostało tam ogłoszone? Boże Słowo mówi, że wszedł na górę po 6 dniach i wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana. Myślę, że kiedy czytamy dłużej Biblię, to zastanawiamy się, czemu brał ich. W kilka miejsc, do kilku cudów, nie brał nikogo innego, tylko tych 3 uczniów. Czy oni mieli coś szczególnego? Czy może coś zawierało się w ich postawie, co spowodowało, że ich zabierał? Ale ja bym chciał przyjrzeć się ich imionom. Imię Piotr wiemy wszyscy, tak? Bo jest wytłumaczone, że imię Piotr, Petros znaczy kamień, tak? Imię Jan znaczy łaska. A imię Jakub, mamy tutaj różne, kilka tłumaczeń jest tego imienia. Jest złodziej, jest ten, który zastąpił, bo jako pierwszy wyciągnął rękę, pierwszy narodził się Ezaw, a Jakub był drugi. Zastąpił. I dla mnie, ja nie mówię, że musimy to traktować jak katedra, dla mnie to jest tylko jeszcze większe utwierdzenie, że coś wydarzyło się tam na tej górze. Jezus wszedł na górę i przyszedł do niego Mojżesz i Eliasz. I rozmawiali z nim i mamy świadectwo słowa, że rozmawiali z nim o jego śmierci. Że to, co miało się wydarzyć, to, co miało nastąpić, i wierzę, że to, co przez tą śmierć miało zostać przyniesione. I kiedy rozmawiali z nim o tej śmierci, on zajaśniał. Nic nie jest powiedziane, że Mojżesz zajaśniał i Eliasz zajaśniał. Jest powiedziane, że jego światłość była jak światłość słońca. Myślę, że ci 3 uczniowie naprawdę musieli mrużyć oczy, żeby móc na niego patrzeć. Dlaczego to się wydarzyło? Wierzę, że odpowiedź jest w tym 5 wersecie. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i wiemy, że w tym obłoku była Boża obecność i oto rozległ się głos z tego obłoku. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego, co? Słuchajcie. Jego, słuchajcie. Jego słowa, jego zwiastowania. Tego, co on przyniósł, a nie tego, co było wcześniej zapisane. I tylko to. Jezus rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem, tak? I Piotr mówi, zadziwiony tą sytuacją, nie wiem, czy do końca rozumiał, co mówi, ale mówi, uczyńmy tutaj na górze trzy namioty. I zróbmy sobie biwak. Tak? Czy o to mu nim chodziło? Nie, on mówi, jeden namiot dla Mojżesza, jeden namiot dla Eliasza, a jeden namiot dla kogo? Dla Jezusa. Amen? Piotr nie myślał, żeby sobie zrobić namiot. Żeby zrobić namiot tym dwóm innym jeszcze uczniom. Nie, on mówi, żeby zrobić namiot Eliaszowi, żeby zrobić namiot Mojżeszowi i żeby zrobić namiot Jezusowi. I kiedy idziemy do tekstu greckiego, mamy tam użyte słowo tabernakol. Jak czytamy chociażby Biblię w języku angielskim, tam jest użyte słowo tabernakol. Czyli Piotrowi chodziło nie o namioty do mieszkania, ale chodziło mu o namioty świadectwa. Zróbmy trzy namioty, gdzie będzie dla Mojżesza cała Tora i prawo, dla Eliasza, który reprezentuje wszystkich proroków i dla Jezusa. I nagle, kiedy on wychodzi z taką propozycją, interweniuje sam Bóg Ojciec. Interweniuje w tym momencie sam Bóg Ojciec. Czemu interweniuje? Wnioski wyciągnijcie sami. Czemu interweniuje? I czemu mówi to, co mówi? Mówi tak, tamto jest ważne. Tamto ma doprowadzić mnie i ciebie do Jezusa Chrystusa. I tamto ma wypełnić się w moim i twoim życiu. Bo jeżeli sprawiedliwość wasza nie będzie większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie ujrzycie nawet Królestwa Bożego. Ale jak to jest możliwe, aby moja i twoja sprawiedliwość była większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszy? Odzywa się głos z nieba. Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Ja już jestem tu kolejny raz, więc niektórym już to wie, że gra w sercu. Wiem, że gra w sercu, bo rozmawiam z niektórymi z was. Ale powtórzę, że wymieszanie ludzkich moich uczynków i doskonałego dzieła Jezusa Chrystusa, wymieszanie moich wysiłków i łaski Chrystusa powoduje, że łaska przestaje mieć moc w moim i twoim życiu. Paweł pisze do Galacjan, jeżeli dacie się obrzezać, to Chrystus trochę wam pomoże? Jak tam jest powiedziane? Nic wam nie pomoże. Jeżeli będziecie pokładać nadzieję w czymkolwiek innym, nawet jednej drobnej rzeczy oprócz mojego zbawienia, to Chrystus nic wam nie pomoże, bo Chrystus tylko wtedy ma moc, tylko wtedy ma moc jego krzyż. Jeżeli całkowitą ufność pokładamy w tym, co on zrobił i tylko on, dlatego ważne jest to, co Jezus powiedział tu na Górze Przemienienia. Jego słuchajcie i tylko jego słuchajcie. Nie róbcie żadnych namiotów, nie dzielcie tego i nie mówcie temu trochę i temu trochę. Dzisiaj jest jeden Zbawiciel. I tylko w śmierci jednego jest zbawienie. I tylko jedna doskonała ofiara przyniosła usprawiedliwienie dla mnie i dla ciebie. A sposób, w jaki mogę po to sięgnąć, jest jeden. Przyjść w pokorze i w takiej pewności Bożej miłości powiedzieć, tak, Panie, jestem grzeszny. Wiem, że jestem grzeszny. Próbowałem wykonać Twoje słowo. Próbowałem po ludzku być dobry. I wszystko, co mi wyszło, to bałagan w moim życiu. I potrzebuję Twojej ingerencji, Ducha Świętego, abyś Ty mnie odrodził, abyś Ty mnie zrodził, a jeżeli już mnie zrodziłeś, abyś mnie wypełniał i wypełniał, bo tylko z tego cokolwiek się może wydarzyć. Ja wierzę, że jest to moment, kiedy Bóg nadaje to nowe prawo. Kiedy Mojżesz wszedł na górę i otrzymał od Boga, od Jezusa, tablice kamienne, kiedy zszedł, jak wyglądał? Trochę błyszczał. Tak? Słowo Boże mówi, że jaśniała jego twarz. I on nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. Więc wymyślił sobie, że sobie założy zasłonę. I jako chyba pierwszy mężczyzna chodził w welonie. I przechadzał się między ludźmi i to jaśniało do czasu, aż to błyszczenie przeszło. Ale nasz Pan przyszedł i stanął na górze i nie zajaśniało mu tylko oblicze. Nasz Pan stanął tam na górze i cały rozbłysnął światłością, bo w nim nie ma żadnej ciemności. Amen? Bo On jest tylko światłością. I On przyniósł to nowe i dlatego zajaśniał. I mówi, ustanowiłem nowe rzeczy. Tu jest początek. To jest jedno z miejsc, które mówi o początku nowych rzeczy. Niezależnych od zakonu. Jeszcze raz powtórzę. Niech nikt nie wkłada mi w usta słowa, że ja mówię, że zakon jest niepotrzebny. Nic takiego nie mówię. On jest jak najbardziej potrzebny, niezbędny. I on nie przeminie ani jota, ani kreska, o czym mówiliśmy wczoraj. Ale z zakonu nie będziesz ani ty, ani ja usprawiedliwiony. On ma jedną funkcję, przyprowadzić mnie i ciebie do Chrystusa. Ponieważ końcem zakonu jest... Amen. Końcem. To znaczy, że zakon był... Słowo Boże mówi, zakon był moim przewodnikiem. Znowu, kiedy pójdziemy do greckiego tekstu, to jest tam słowo użyte opiekun dzieci. Wiecie, w tamtych czasach, w Grecji, kiedy było pisane, to był pisany ten list, Słowo Boże w kulturze był nauczyciel, ale bogaci Rzymianie oddawali dzieci pod opiekę wychowawcy. On nie był nauczycielem. On był tylko takim opiekunem, który się troszczył, żeby sobie dziecko nic nie zrobiło, jak prowadził go z domu do szkoły. On nie był nauczycielem. I to słowo jest użyte odnośnie zakonu. Że on ma tylko jedną funkcję. Jak to się dzieje? No biorę przykazanie, próbuję je wykonać i udaje mi się tydzień, a po tygodniu nie bardzo. No chyba, że ja jestem jeden taki grzesznik, któremu to nie wychodziło, ale myślę, że jest nas tu cały klub. I kiedy dochodzę do tego zrozumienia, Boże, to nie jest możliwe, żebym ja to wykonał w ludzkich siłach, to wierzę, że Duch Święty mówi, wreszcie zrozumiałeś to, Zbyszek. A ja powiem wam, mi zabrało to za długo. Zabrało mi to za długo w życiu. Ale to, co jest niesamowite, wiecie, niektórzy z was znają moją historię. Ponad 20 lat temu Bóg powołał nas, abyśmy rozpoczęli tą służbę, którą prowadzimy do dzisiaj. I ja dzisiaj tak patrząc na to, co ja wyprawiałem, mówię, Boże, Ty nie tylko miałeś litość nade mną, ale nad tymi ludźmi, którym usługiwałem. Że gdzieś tam między tym wszystkim, co ja wymyślałem, znalazłeś jeszcze miejsce, żeby tą swoją łaskę wylać. i zbawić ich i przełożyć to moje poganianie i popędzanie na Ewangelię łaski i wielu z nich uwierzyło. I oddało swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I to jest cudowne. Dlatego ja też specjalnie nie martwię się, bo wiem, że dzieło Ducha Świętego, osoba Ducha Świętego jest tak cudowna, że on potrafi wziąć kamień, tak? I co zrobić? I zamienić go w chleb, zanim dotrze do tego człowieka, do którego jest skierowany. I nie połamie zębów, ale przetransformuje to słowo w momencie, kiedy leci w Duchu Świętym do serca i ten człowiek się naje. I ten człowiek mówi, aleluja, Pan jest cudowny. Dzięki naszemu kochanemu Duchowi Świętemu to się dzieje. Ale wierzę, że Bóg chce, abyśmy poznali, doświadczyli, chodzili i odpoczęli w tej Jego mocy i Jego usprawiedliwieniu. Amen? Moi drodzy, Pan nasz ustanowił to swoje. W liście do Filipian, 3:9, mamy zapisane takie słowa. I znaleźć się w Nim, już mnie to cieszy, im bardziej czytam ten werset, tak? I znaleźć się w Nim, co? Nie mając czego? Własnej sprawiedliwości, opartej na czym? A powiedz mi, na czym? Może musimy poćwiczyć to, żeby nie bać się tego powiedzieć. Tak, nie mając sprawiedliwości opartej na zakonie. My musimy być z tego uwolnieni. Bóg chce, abyśmy chodzili w tej wolności łaski, nie mając własnej. Paweł pisze, on nie ma własnej sprawiedliwości na zakonie. Czy jest ktoś, kto ma własną sprawiedliwość opartej na zakonie? Jeżeli powie, że ma, to znaczy, że nie zgadza się z nauczaniem Pisma, że z zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Nie mam. Jeżeli Paweł mówi, że nie ma sprawiedliwości żadnej opartej na zakonie, tak? Lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, to jest jedyna moja i twoja sprawiedliwość. Nie ma innej sprawiedliwości. Nie masz innej sprawiedliwości. Jest, Panie, ja jestem grzeszny, ale Tobie upodobało się przyjść i uczynić mnie sprawiedliwym. Za co? I wierzę, że chór naszych serc przynajmniej, jeżeli nie ust, krzyczy za nic, darmo z łaski. Tobie upodobało się stać moją sprawiedliwością. Lecz tą, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie jednej rzeczy. Wiary. Nic więcej. Na podstawie wiary. Ale wiary w co? W dokonane dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Że On przyszedł i wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Wszystkie. Od ukrzyżowania do skończenia świata. A skąd ja mogę to wiedzieć, że tak jest? Ponieważ świadectwo Bożego Słowa mówi mi, że już nigdy nie będzie złożona, co? Żadna inna ofiara. Została złożona ta ofiara raz na zawsze. I ona nigdy nie będzie powtórzona, ale też ona nigdy nie będzie jaka? Za słaba. Ja chciałbym na moment się zatrzymać przy krwi Chrystusa. Wiecie, Mówiąc o nowym przymierzu, rozważając tą kwestię nowego porządku, zawiera się w nim, jak już powiedziałem, nowy arcykapłan, nowa ofiara. A w tej nowej ofierze to Boże, jedyne w swoim rodzaju, usprawiedliwienie. I rozważając kwestię ofiary Jezusa Chrystusa, wiemy, że już nigdy nie będzie złożona żadna inna ofiara. Że ta ofiara jest wystarczająca na usprawiedliwienie jednego grzechu, pięciu grzechów, dziesięciu grzechów. Wszystkich naszych grzechów. Czasami wydaje mi się, że bierzemy krew Chrystusa, czy patrzymy na krew Chrystusa w taki sposób. Ta doskonała krew Chrystusa, która pokrywa tego, który uwierzył. A jak ona znajduje się na tym, który uwierzył? Bo przyjął ją przez wiarę. Panie, ja potrzebuję tej Twojej krwi. A Bóg nikogo, kto do Niego przychodzi, nie odrzuci precz. I kto przychodzi, mówi: Boże, bądź mi miłościw, bo jestem grzeszny. Wiesz, to kiedyś mówiłem. Przyszedł celnik i tylko tyle powiedział. Strasznie krótka była ta modlitwa. Dla religijnych ludzi może by było za krótko się jakoś modlił, tak? Czy na pewno jest zbawiony? Tylko powiedział: Boże, bądź mi miłościw, mnie grzesznemu. Jezus o nim wydał świadectwo, że to On poszedł, jaki? On poszedł usprawiedliwiony. Bo co zawierało się w tym krótkim westchnieniu? Co się w nim zawierało? Zawierało się: ja wiem, że jestem grzeszny. Więc czy wiesz, że jesteś grzeszny, że naturę masz grzeszną, że chory jesteś na grzech, jak każdy człowiek? I potrzebujesz lekarza. Jeżeli się jeszcze buntuje w tobie serce, zawołaj do Pana, aby ci to objawił, abyś nie bał się uciekać od tego. Ale dalej w tym krótkim wyznaniu: bądź mi miłościw, zawiera się również prawda jaka? Że On, Bóg, może być mi miłościw. Że On ma moc być mi miłościw. Komuś włączył się alarm od samochodu. Rozpoznajecie ten alarm? Bo boję się, że będzie rozpraszał naszą uwagę tutaj. O, włączył się. Bądź mi miłościw. To znaczy, że ja wiem, że Jego usprawiedliwienie, że Jego osoba jest w stanie mnie tutaj usprawiedliwić. Że ten człowiek wiedział. I te dwie rzeczy. Wiedzieć, jaki jest mój stan i wiedzieć, co Bóg chce mi uczynić, że chce się nade mną zlitować. I Jezus mówi: ten poszedł usprawiedliwiony. Tylko ten poszedł usprawiedliwiony. Ponieważ ten faryzeusz, który stanął tam z przodu i mówi: o Boże, jak cudownie, że ja nie jestem jak on. Kogo on tak naprawdę chwalił i wywyższał? Siebie samego. Mówił: dobrze, że ja nie jestem jak on, tamten ten zły celnik. A ja? I zaczął wymieniać swoje zasługi. Ja przynoszę ci dziesięcinę i z mięty, i z rupy, i z tamtego, i z tamtego. Tak jestem. I Słowo Boże wydaje świadectwo, że ten nie poszedł usprawiedliwiony. Dlaczego? Ponieważ ustanowił, czy miał złudną nadzieję, że jest możliwość odpocząć w mojej własnej ludzkiej sprawiedliwości. To nie jest możliwe. Nikt z nas nie będzie usprawiedliwiony ze względu na swoje własne uczynki, tak? Więc nie nasza, nie moja sprawiedliwość. Paweł nawet mówi, mam jak, nie mam. Nie mam żadnej sprawiedliwości. Wiem, że jestem grzeszny. Więc jeżeli nie mam sprawiedliwości, pozostaje mi jedno. Odpocząć na usprawiedliwieniu tego, czy to mój samochód? Nie mając tej własnej sprawiedliwości, musimy spocząć i odpocząć na Jezusa sprawiedliwości. I to jest możliwe. I to dla mnie i dla ciebie Jezus Chrystus przyniósł, abyśmy w tych prawdach chodzili. Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 10 werset, że te stare rzeczy, stary porządek, one są to tylko przepisy zewnętrzne dotyczące pokarmów, napojów, różnych obmywań nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Więc ten nowy porządek, on był, jest ustalony i zaplanowany przez samego Boga. Nie przeze mnie, nie przez ciebie, nie przez kogokolwiek z nas, ale on został ustanowiony przez Boga i zaplanowany przez Boga, aby w ustalonym przez Niego czasie mógł się tak naprawdę faktycznie wypełnić. 7 rozdział listu do Hebrajczyków, 11 werset. Gdyby zaś doskonałość była osiągana przez kapłaństwo lewickie, a wszystko w oparciu o nie otrzymał, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze byłaby potrzeba ustanawiać inny porządek, innego kapłana, inną sprawiedliwość? Jaka by była potrzeba? Gdyby. Ale chciałbym, aby w tym wersecie, w 11 wersecie, zwrócić uwagę na dwa słowa. Gdyby zaś doskonałość.